Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego października wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program w całości poświęcimy synodowi biskupów o nowej ewangelizacji. Powiemy o przebiegu dzisiejszych obrad oraz nadamy rozmowę księdza Leszka Gęsiaka z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Zapraszamy. Rozpoczyna się ostatni etap synodu biskupów. Jego uczestnicy pracują nad konkretnymi wnioskami, które przekażą papieżowi, aby na ich podstawie przygotował posynodalną adhortację o nowej ewangelizacji. Dziś rano zrelacjonowano dotychczasową dyskusję w małych grupach językowych.
Już teraz wyłaniają się główne tematy, które powinny się znaleźć w papieskim dokumencie. Jest to m.in. potrzeba kościelnego rachunku sumienia, by uznać zaniedbania na polu ewangelizacji i przekazu wiary. Rola ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, by misja była bardziej wiarygodna i by Słowo Boże było głoszone również w środowisku niechrześcijańskim, na przykład pośród muzułmanów.
Biskupi pragną też docenienia roli rodziny oraz katechetów. Wskazują na świadectwo chrześcijańskich polityków, którzy muszą postępować zgodnie ze swą wiarą. Ojcowie synodalni widzą też potrzebę rewizji praktyk katechezy i inicjacji chrześcijańskiej. Wielkie nadzieje wiążą z chrześcijańskimi mediami.
O znaczeniu obecnego etapu synodu mówi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski.
Jest to bardzo ważny etap synodu. Ja już siódmy raz biorę udział w synodach i wiem, że to jest taki przełomowy moment synodu, kiedy od tego rozpocznie się już wypracowanie propozycji, bo celem synodu jest przedstawienie dla Ojca Świętego propozycji. I dzisiaj każda grupa przedstawiła swój punkt widzenia synodu, swój punkt widzenia rozstrzygnięcia tego problemu, którym zajmuje się synod, mianowicie nowej ewangelizacji dla przekazania wiary, bo żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie trzeba powtórzyć słowa Szekspira, to be ono to by być czy nie być dla chrześcijaństwa.
Wizyta w Syrii ojców synodalnych może stać się prawdziwą misją pokojową, służącą pojednaniu walczących ze sobą stron. Przekonany jest o tym ormiański arcybiskup Butros Marajati z Aleppo, miasta będącego w ostatnich tygodniach sceną najbardziej zaciętych walk na terenie Syrii. Wyraził on nadzieję, że synodalna delegacja odwiedzi nie tylko Damaszek, o czym mówiono zapowiadając wizytę, ale również niezwykle doświadczone Aleppo.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Witamy bardzo serdecznie.
Witam i pozdrawiam, szczęść Boże wszystkim.
Eminencjo, na początku synodu mówił ksiądz kardynał, że nie mamy od synodu oczekiwać cudów, ale przekazywać sobie i przypominać pewne rzeczy. Czy tak się stało w tej pierwszej części?
Myślę, że w jakimś sensie tak. To znaczy pierwsza część synodu, te 10 dni, które są za nami w tej chwili, one pokazują przede wszystkim ogrom ewangelizacyjnej pracy Kościoła. W tym znaczeniu podtrzymuję tezę, że synod nie mógł wnieść zasadniczo nic nowego, ponazywać, poustawiać pewne sprawy, dlatego że temat jest z natury taki, że dotyczy spraw, które się dzieją w Kościele od 2000 lat. I oczywiście, że kontekst ewangelizacyjnej misji Kościoła zawsze jest inny w tym znaczeniu, w każdym pokoleniu ewangelizacja musi być i starać się być nowa.
No właśnie, ale skoro nowa ewangelizacja jest właściwie kontynuacją tej ewangelizacji, którą Kościół prowadzi od 2000 lat, a słyszeliśmy z głosów ojców synodalnych, że tak naprawdę zakres tematów poruszanych był praktycznie dotyczący wszystkiego, czym żyje Kościół, czy jest szansa, by móc precyzyjniej powiedzieć, jak rozumieć dzisiaj, czym jest tak naprawdę nowa ewangelizacja dla współczesnego świata?
Myślę, że jednym z tematów, który się przewijał przez wiele, nie chcę powiedzieć większość, bo tego nie liczyłem, wystąpień ojców synodalnych, to jest istotna nowość, czy istotne nowum, polegające jednak na tym, że misje wtajemniczenia, przyjęte sakramenty, w sytuacji, kiedy w Kościół chrzci niemowlęta, słabiej niż dotychczas bywało w poprzednich pokoleniach i wiekach, słabiej i to na wszystkich kontynentach, to jest chyba wspólne, choć nie z jednakową intensywnością, słabiej tę funkcję wtajemniczenia pełni rodzina. Na ten temat mówiono bardzo dużo, to znaczy rodzina, która jest w rozmaity sposób dzisiaj uwarunkowana przez zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, która jakby czasem się dyspensuje, tłumacząc się brakiem czasu, a czasem nie ma sposobu, pomysłu, a czasem po prostu uległa procesowi sekularyzacji i jest na takim etapie, kiedy jeszcze coś tam się tli i dziecko się do Chrztu Świętego niesie, natomiast potem niewiele więcej, żeby nie powiedzieć nic więcej. I w związku z tym Kościół staje przed postawieniem sobie problemu, w jaki sposób, i to jest istota owego adresata nowej ewangelizacji, w jaki sposób ewangelizować i wtajemniczać w wiarę, w modlitwę, we wspólnotę tych wszystkich, którzy zostali ochrzczeni, przyjęli sakrament bierzmowania nieraz, przystąpili do pierwszej komunii świętej, żeby nie pozostali na pewnej płciźnie życia religijnego, czyli takiego życia, które nie przenika Ewangelią wszystkich dziedzin ludzkiego działania, postępowania od rodziny, poczynając poprzez realizowanie się i angażowanie w pracę zawodową i w przemianę świata.
To wszystko jest prawdą, o czym mówi ksiądz kardynał, ale zawsze pozostaje ta praktyczna strona, jak to zrobić, żeby było to skuteczne. Przez wiele lat ksiądz kardynał zajmował się kwestiami katechezy w szkole, był odpowiedzialny za całą strukturę katechetycznej w naszym kraju. Czyżby stało się coś, że w pewnym momencie okazała się nieskuteczna albo nie w takiej formie, w jakiej chcielibyśmy, by była?
Ja bym do katechezy wrócił za chwileczkę, bo to jest sprawa, która mi bardzo leżała na sercu, zresztą o niej mówiłem w czasie wystąpienia tego w pierwszej części synodu. Natomiast powiedziałbym na to pytanie, które ksiądz postawił, jak, bo to jest rzeczywiście kluczowe pytanie. Najczęściej pojawiała się sprawa dwóch jakby aspektów, to znaczy z jednej strony w krajach wszystkich mocno mówiono o znaczeniu i wartości ruchów w Kościele. I to począwszy od tych wielkich, największych, jak Droga na Ochoty Humanalne, jak Odnowa w Duchu Świętym, poprzez te typowo lokalne, krajowe, jak na przykład u nas Ruch Światło-Życie, ale także te wszystkie znane w poszczególnych częściach świata, że one mogą wesprzeć rodzinę, one mogą wesprzeć młodego człowieka, one mogą wesprzeć człowieka dorosłego i wprowadzić go na głębie wiary, czyli spełnić wobec niego rolę nowej ewangelizacji. Z troską, choć już tutaj były różnice duże, mówiono o parafii. Że parafia powinna pozostać miejscem uprzywilejowanym nowej ewangelizacji, tylko że wiemy doskonale, jakie ma problemy pod tym względem Kościół w krajach, powiedzmy, dawnego Związku Radzieckiego, kiedy jedna parafia bywa wielkości kilku polskich diecezji. A więc jak tu mówić o wspólnotowości, jak tu mówić o możliwości wtajemniczenia, jak tu mówić o nowej ewangelizacji. Jeszcze inne problemy mają kraje w Afryce, a jeszcze inny problem mają kraje Europy Zachodniej. Nazwijmy to umownie zachodniej, Niemiec, Francji czy Włoch, kiedy się zaczyna zastępować nie ze złej woli parafię instytucją duszpasterską. Brakuje księży, zaczyna się wtedy tworzyć punkty, do których raz na czas ktoś tam przyjeżdża, by odprawić mszę świętą, a normalnie istnieje to jako taka instytucja zastępcza za parafię, więc jeszcze inny problem. Natomiast myślę, że my w Polsce możemy Bogu dzięki jeszcze mówić i w aspekcie wielkości naszych parafii, które udało się podzielić po okresie komunizmu. Więc z jednej strony możemy mówić o parafiach, które są do ogarnięcia i objęcia, choć są nieraz za duże, a z drugiej strony Bogu dzięki po pontyfikacie Jana Pawła II nie narzekamy w Polsce na brak księży, co jest niesłychanie ważną rzeczą i stąd parafia jako drugie miejsce i drugi sposób odpowiedzi na to, jak dzieła ewangelizacji nowej dokonywać, jest miejscem, które trzeba ożywiać, żeby ono nie było tylko administrowaniem sakramentów, ale żeby było tym miejscem, w którym ludzie się spotykają, ludzie się modlą, ludzie rozmawiają, ludzie mogą być nieanonimowi przez to, że parafia ma dużo grup, dużo wspólnot modlitewnych, apostolskich, charytatywnych i innych i w ten sposób podejmuje te dzieła i że dopuszcza także na swoim terenie, nie boi się, żeby działały te wielkie ruchy, które mianowicie też szukają miejscowego styku z konkretnym człowiekiem, najczęściej czy często na gruncie parafii. Tak chociażby jest z ruchem neokatechumenalnym, który jednak sytuuje się przy parafii, nawet jeżeli konkretna parafia czy konkretny proboszcz narzeka, że wyprowadzają ludzi z parafii i mają osobne prześwięte. Sprawą proboszcza i sprawą rozmowy z katechistami jest także to, czy ci ludzie, którzy należą do tego czy innego ruchu, będą w parafii czuli się podmiotowo, czyli będą się czuli członkami tej parafii. I w tym momencie myślę, że możemy wrócić do specyfiki typowo polskiej. Mam na myśli teraz katechezę, o którą ksiądz zapytał. Otóż powiem tak. Kardynał RD, przedstawiając problem katechezy w Europie, także katechezy szkolne, nie tylko w parafii, powiedział, że jest wielka różnorodność sposobów rozwiązania kwestii katechez. My się w Polsce jednak mocno trzymamy zdania, które wypowiedział w katechezji Tradendę. To nie jest tylko zdanie, to jest cały paragraf duży, ale kluczowe zdanie brzmi w ten sposób. Także szkoła jest miejscem dla katechez. Czyli jeżeli Niemcy od dawna przyjęli religię z Unterricht, nauczanie religii, jeżeli Włosi, myśmy się jednak mocno uparli, że będziemy szli drogą tą, którą wskazał Jan Paweł II w katechezji Tradendę. Owszem, będziemy kładli ogromny nacisk na nauczanie w szkole, bo to jest ten teren, na którym najwięcej można zrobić, bo szkoła jest przede wszystkim od nauczania i wychowania, ale próbujemy również ocalić elementy katechetyczne, czyli elementy wtajemniczenia w wiarę, wtajemniczenia w liturgię, wtajemniczenia w wszystkie inne sprawy, łącznie ze wspólnotą, a równocześnie próbujemy łączyć katechezę szkolną z dopełniającą katechezą parafialną i rodzinną, żeby w ten sposób w tych trzech podmiotach i na tych trzech nogach niejako ustawić całe dzieło katechetyczne. I tutaj jest miejsce na pewną podstawową ocenę, którą ja uważam osobiście, że w tym aspekcie osiągnięcia celów katechetycznych nie ma co popadać w samo uwielbienie. Mamy wiele do zrobienia. My się powinniśmy cieszyć, że mamy na katechezie 90% przeszło ludzi, z wyjątkiem powiedzmy liceum, gdzie jest troszkę mniej w Polsce. Natomiast możemy się cieszyć, że przychodzą w takiej liczbie i w takiej proporcji, mimo że bardzo często ich rodzice już nie w takiej proporcji chodzą do kościoła i praktykują wiarę. I jest to nam dane, bo ja nieraz jak mam problem narzekania katechetów świeckich księży, to im mówię tak, słuchaj, jeżeli jesteś odpowiedzialny za to, co się nazywa szukaniem owiec zagubionych, to pomyśl, co byś ty robił, gdybyś ty nie miał w klasie 90% dzieci, młodzieży z tego osiedla. Jak byś ich szukał między blokami? Narzeka, że nie chcą przychodzić do parafii, do grup, do tego. Masz ich w jednym miejscu. Po naszej stronie jest piłka. Pytanie brzmi w ten sposób, na ile my to potrafimy wykorzystać? I od strony nauczania, i od strony uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły, to jest zadanie katechezy. Myśmy tam nie poszli po to, żeby było wygodniej, żeby rodzice nie musieli prowadzić dzieci na religię osobno. Myśmy tam poszli po to, by uczestniczyć w całym szkolnym procesie. I w dodatku próbować robić coś, co jest naszym własnym, dodatkowym, ale ważnym zadaniem, mianowicie wprowadzać elementy katechetyczne. I myślę, że w tej dziedzinie mamy dużo do zrobienia. A jedną z przyczyn jest to, że my jesteśmy jednak wszyscy w Kościele bardzo poradni i bardzo sprawni, jeśli chodzi o bycie duszpasterzem, bycie katechetą w sensie właściwym. To znaczy mówić potrafimy dobrze, tak się nam przynajmniej wydaje, do wierzących. Słabiej jesteśmy przygotowani, mówię to o wszystkich, o biskupach też, słabiej jesteśmy przygotowani do prowadzenia ewangelizacji pierwszej. Czyli do tego pójścia do człowieka, wprowadzenia go we wspólnotę prawdziwego Kościoła i tego pierwszego apelowania o wiarę, czym był kerygmat pierwszych wieków. Postawiłem nawet taki wniosek w moim wystąpieniu, że absolutnie wymaga przemyślenia przygotowanie katechetów, i to zarówno świeckich, jak i księży do katechezy, w aspekcie przygotowania do nowej ewangelizacji. Zresztą na przykład powiem, w wielu diecezjach w Polsce teraz, przez ten rok miniony, powstają szkoły nowej ewangelizacji. Wszyscy się obawiają, nie będzie chętnych, bo u nas nie trzeba. W Warszawie ostatnio ruszyła 1 października, przyszło 200 ludzi. Z Warszawy połowę z całej Polski. Rozmaitych grup parafialnych, szukających radykalnie pomocy, jak to robić. I to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie, i to jest najbardziej optymistyczny wniosek, że po prostu mamy takich ludzi, którzy już widzą ostro problem, w jaki sposób iść drogą nowej ewangelizacji.
Czyli nowa ewangelizacja tak naprawdę w dużej części powinna być pierwszą ewangelizacją. Chciałbym jeszcze trochę nawiązać do słów wcześniejszych, kiedy ksiądz kardynał mówił o parafiach i o grupach parafialnych. Czy zatem, patrząc na tę strukturę, że grupy parafialne jednak dotykają pewnej elity Kościoła, ta większość, która przychodzi jeszcze do nas, dzięki Bogu, do Kościoła i przychodzi na katechezę, może właśnie potrzebuje tego, o czym mówił Benedykt XVI, wzywając do otwarcia roku wiary, a więc poszukiwania nie metod nauczania jakichś konkretów biblijnych, charytatywnych, społecznych, ale pokazania, że człowiek potrzebuje w dzisiejszym świecie wiary.
A propos pierwszej części tego pytania, smutno to mówić, ale muszę to powiedzieć, bo powiedział ksiądz bardzo trafnie, że bardzo często nowa ewangelizacja będzie pierwszą ewangelizacją. No bo jak nazwać dziecko, które się pojawiło na katechezie, ochrzczone, które do Komunii Świętej nie bardzo wiadomo, czy będzie przygotowane, bo rodzicom na tym nie zależy, zapisali na religię w szkole, bo wiedzą, że tutaj nie zaszkodzi to dziecko, może wręcz pomóc. I teraz nieraz podziwiam katechetów, mądrych katechetów, w jaki sposób muszą prowadzić dialog z tym dzieckiem. W tej opozycji do, w pewnym sensie do rodziny. Ja znam takie konkretne przykłady w Warszawie, w Krakowie, kiedy dobra katechetka siostra w klasie pierwszej, dowiedziawszy się, że rodzicom nie za bardzo zależy na pierwszej komunii, albo nawet dowiedziawszy się, że chodzi na religię z nieochrzczone, z troską, z nadzieją poszła do rodziców raz, drugi, żeby rozmawiać, w jaki sposób doprowadzić razem z nimi, nie poza nimi, dziecko do spotkania z Panem Jezusem. I się okazuje, że oni bardzo grzecznie wysłuchali, bo to rodzina na przykład bardzo inteligencka. Natomiast powiedzieli, my wiemy, proszę siostry, o tym, że nie jest ochrzczone, w związku z tym nie może iść do pierwszej komunii, ale nam na tym etapie nie zależy. My zostawiamy temu dziecku możliwość wyboru, jak będzie miało 18 lat. I teraz tak, to dziecko jest na religii, będzie na religii, nawet w pewnym sensie powinno zostać na religii szkolnej. I wiadomo, że nie wolno robić kryptochrześcijaństwa i kryptoewangelizacji. I nie wolno katechecie próbować, nie daj Boże, chrzcić czy prowadzić do sakramentów to dziecko bez rodziców. To są skomplikowane problemy. Natomiast tutaj drugi problem, no to jest problem typologii trzech grup ludzi żyjących w parafii. Pierwsi to są ci, którzy są w parafii aktywni. Ich jest zawsze gdzieś tam 10%. Ja bym tutaj bardzo chciał pokazać, jak to jest jednak dużo ludzi w Polsce i jest na czym budować. Ludzie aktywni w grupach modlitewnych i tak dalej. Policzył ostatnio dominikanin, który się tym zajmuje, że w Polsce jest około 50 tysięcy wspólnot żywego różańca. Przeciętnie w każdej parafii 4-5. A więc proszę pomnożyć to razy 20 osób. Jaka to jest? To jest prawie milion ludzi zaangażowanych w modlitwę codzienną. Pewno, że to są ludzie zazwyczaj starsi. Ale co, starsi nie mogą być aktywni ewangelizacyjnie? A więc jest na czym budować. Mówi się w Polsce, że mamy w parafiach 10% ludzi, którzy są zaangażowani w takie czy w inne grupy, które są mianowicie obecne w kościele w Polsce. Mamy tych, o których ksiądz powiedział, którzy jeszcze Bogu dzięki w miarę regularnie przychodzą na mszę świętą, spowiadają się raz czy dwa razy w roku, przystępują do Komunii Świętej wówczas i tak dalej. I mamy wreszcie tych, za których odpowiadamy, którzy już się nie pojawiają, albo się pojawiają jeszcze na święta Wielkanocnej Bożego Narodzenia, a potem się już nie pojawiają, albo się w ogóle nie pojawiają, nawet zamykają drzwi przed polską kolędą, kiedy ksiądz przychodzi, a są ochrzczeni, wiemy o tym skądinąd, a więc też za nich odpowiadamy, bo skorośmy ich ochrzcili, skoro Kościół przyjął ich do swojej wspólnoty, przecież wierzymy w obiektywną moc sakramentu. Teraz powstaje pytanie, albo dwa pytania, w jaki sposób sprawić, żeby ci najbardziej gorliwi nie zamykali się we swoich wspólnotkach, tylko się otwierali ewangelizacyjnie? I drugie pytanie, w jaki sposób sprawić, żeby przez ewangelizację pogłębić wiarę tych, którzy przychodzą jeszcze, ale jeżeli tego pogłębienia nie będzie, to mogą za rok 10 czy 5 lat nie przychodzić. I z drugiej strony, w jaki sposób budzić w nich odpowiedzialność za to, że pójdą i będą głosić Ewangelię w swoich środowiskach pracy, rodziny, czyli przyprowadzać, podprowadzać innych do Chrystusa, tym, którzy drogę do Kościoła zgubili.
Z kardynałem Kazimierzem Nyczem rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.